Dzień dobry, Mateusz Lachowski, kanał Korespondent.pl. Serdecznie witam Państwa z mojego prowizorycznego studia w Charkowie, które tutaj sobie zrobiłem. Dziś będziemy rozmawiać o możliwym pokoju na Ukrainie, o możliwym zawieszeniu broni, do którego mogłoby dojść w najbliższym czasie. Cały czas trwają ciężkie walki. Ja jeszcze dziś rano byłem w Donbasie, obserwowałem to, co dzieje się pod Pokrowskiem. Te walki trwają w tej chwili pod Selidowe, ale też trwają już pierwsze negocjacje, pierwsze zakusy, pierwsze negocjacje, w których jeszcze nie uczestniczy Ukraina i Rosja, ale rozmawiają ze sobą przede wszystkim przywódcy mocarstw. Najpierw prezydent Wołodymyr Zeleński przedstawił swój plan zwycięstwa, swój plan na dojście do zawieszenia broni. No i pytanie, czy ten plan jest realny. O tym dzisiaj porozmawiamy. Czy to jest dobry plan, czy to jest fatalny plan? To też Państwo będą mogli ocenić po tym, jakie informacje Państwu przedstawimy. Miało też miejsce spotkanie przywódców państw Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Francji. Panowie rozmawiali, bo to czterech panów, rozmawiali właśnie o tym, jak zakończyć wojnę na Ukrainie. No i proszę Państwa, tutaj dla nas, dla Polaków przede wszystkim najważniejsze jest to, że wśród tych osób nie było przedstawiciela Polski, a to oznacza, że Polska nie będzie uczestniczyła w tych najważniejszych rozmowach właśnie w kwestii tego, jak ta wojna się zakończy, w kwestii planowania tego ładu w tej części Europy. Właśnie to się w tej chwili dzieje i wiele osób komentuje, że to właśnie jest sygnał, że Polska już na stałe wypadła właśnie z państw, które będą miały wpływ na to, jak ta sytuacja tu w Europie Środkowo-Wschodniej się ukształtuje i jak zakończy się wojna w Ukrainie. Czy Zachód zdradzi Ukrainę? O tym też porozmawiamy, no bo wiemy już o tym, że pojawiają się takie przecieki o jakichś pierwszych naciskach właśnie na negocjacje, na kończenie konfliktu. Zresztą te przecieki pojawiały się już wcześniej, ale teraz one wydają się coraz bardziej wiarygodne, więc będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, będziemy rozmawiać też o polskim bezpieczeństwie, o polskiej przyszłości, jak Polska ma się odnaleźć w tej sytuacji, trudnej sytuacji międzynarodowej i trudnej sytuacji właśnie w tej chwili w związku z trwającymi konfliktami i tu właśnie na terytorium Ukrainy i na Bliskim Wschodzie. Ale zanim przejdziemy do tej rozmowy, to chciałbym bardzo podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania, za to, że zostawiacie lajki, komentarze, subskrybujecie. Jeśli ktoś jeszcze nie zasubskrybował, serdecznie do tego zachęcam. Dziękuję także w szczególności moim patronom, dzięki którym ten kanał istnieje, dzięki którym ten kanał jest niezależny. To dzięki Wam mogę publikować kolejne treści, raporty, rozmowy i reportaże. Dzięki za to. A jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz przechodzimy już do rozmowy, a moim gościem jest po raz kolejny na tym kanale Marek Budzisz. Dzień dobry, cześć Marku.
Dzień dobry.
Marku, napisałeś kolejną książkę, Obywatelska Armia Rzeczpospolitej. Ja ją, proszę Państwa, tutaj w Charkowie mam, co prawda na Kindlu, ale mam i ją czytałem. Polecam Państwu przy okazji. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tej książce, o tym, jak Polska może się przygotować, jak dzięki armii może zbudować swoje bezpieczeństwo, jaką armię powinna budować. Ale najpierw chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o tym, co dzieje się aktualnie, no bo mamy po pierwsze już oficjalnie znany plan zwycięstwa, czyli plan zwycięstwa prezydenta Zeleńskiego, propozycje pokojowe, może inaczej propozycje tego, jak dojść do zawieszenia broni. No ale mamy też bardzo dziwną w mojej opinii wypowiedź prezydenta Ukrainy o tym, że Ukraina ma dwie drogi. Jedna to droga do NATO potem, a druga to ewentualnie odzyskanie możliwości atomowych, odzyskanie broni atomowej. Potem zaczął się rakiem z tego wycofywać prezydent Ukrainy, no ale taka wypowiedź już padła. Co ty o tym myślisz?
Ta wypowiedź jest moim zdaniem fatalna. Znaczy, to wynika chyba ze zbytniego zaufania Zełenskiego do zdolności dyplomatycznych i też koncepcyjnych Andrija Melnyka, bo to on w 2021 roku był ambasador w Berlinie Ukrainy, znany nam skądinąd, obecnie ambasador w Brazylii. On wymyślił tę formułę, że są dwie drogi, no albo członkostwo w NATO, albo odzyskanie statusu nuklearnego. Ja uważam, że nawet w sytuacji, kiedy jakby akcje Ukrainy stały wyżej, podniesienie tej kwestii w takiej formie byłoby błędem. Dzisiaj to jest fatalne posunięcie. Uważam, że Ukraina za to bardzo poważną cenę polityczną zapłaci, niestety. No, ale to samo w gruncie rzeczy można powiedzieć o tym pięciopunktowym planie tak zwanego zwycięstwa. Mówię tak zwanego, bo niektórzy liderzy państw Unii Europejskiej właśnie w ten sposób określali te propozycje Zełenskiego, już na wstępie jakby dystansując się od jego sformułowań i jego oczekiwań. Paradoks sytuacji moim zdaniem polega na tym, że modelowo rzecz biorąc, gdybyśmy abstrahowali właśnie od nastawienia państw wspierających Ukrainę, to ten plan jest skonstruowany prawidłowo. Problem polega na tym, że on jest całkowicie nierealistyczny, znaczy on idzie pod prąd nastrojom w Europie Zachodniej. W tym sensie ten plan nie zostanie przyjęty i to już widać z pierwszych reakcji. No mamy pierwsze oświadczenia zarówno kanclerza Niemiec, jak i dyplomatów amerykańskich, no mówiących o tym, że choćby ten pierwszy punkt, czyli zaproszenie Ukrainy do NATO nie zostanie zaakceptowane. I tu pojawia się pytanie, dlaczego Zełenski zdecydował się na sformułowanie tego jeszcze w taki sposób, z taką zawartością tego planu zwycięstwa. Ta narracja, która wydaje mi się będzie w państwach Zachodu zyskiwała na popularności, bo oni też zadają sobie to pytanie, no to będzie w gruncie rzeczy narracja też niekorzystna dla Ukrainy, co notabene też sam Zełenski swoimi wypowiedziami pogłębia taki sposób myślenia. Otóż ja uważam, że Zachód będzie uważał, że Ukraina jest zdesperowana, tak. Nie ma już nic do stracenia, ma świadomość, ukraińskie elity mają świadomość, że wojnę przegrywają, a w związku z tym widzą jedyną szansę, cień szansy na zwycięstwo w tej wojnie, jeżeli uda się narzucić taki scenariusz eskalacyjny. Ten scenariusz eskalacyjny w gruncie rzeczy oznacza ryzyko, bo tu nie mówimy o pewności, ryzyko wciągnięcia NATO do wojny po stronie Ukrainy, albo przynajmniej sygnalizowanie gotowości takiej zmiany postawy. I to jest obecne we wszystkich tych pięciu punktach, które Zełenski sformułował. To jest pewnego rodzaju konstrukcyjny filar tego planu pokojowego. Czyli Ukraina musi eskalować po to, żeby odebrać Rosji jej scenariusz zwycięstwa. Ten scenariusz zwycięstwa, wiadomo, to o tym mówimy od wielu miesięcy, rosyjski polega na tym, że wojna w modelu wojny na wyniszczenie, na wyczerpanie potencjałów premiuje państwo silniejsze o większych zasobach demograficznych i ekonomicznych. Ukraina krwawi, no to w ostatnim czasie niestety coraz bardziej. No w związku z tym, jeżeli chcemy myśleć o pokoju, to Rosji trzeba odebrać perspektywę, że prędzej czy później oni osiągną zwycięstwo. Rzeczywiście modelowo sprawy ujmując, można to zrobić tylko w ten sposób, jeżeli się uwiarygodni perspektywę eskalacji, czyli wejścia innych państw, silniejszych od Rosji, w tym wypadku NATO, do wojny na Ukrainie. No, w tym sensie ten kierunek myślenia po stronie Zełenskiego, czy generalnie rzecz biorąc ukraińskiej elity, jest prawidłowy. No niestety on się całkowicie rozmija ze stanem nastrojów na Zachodzie. I Zełenski jeszcze to myślenie o desperacji swoimi wypowiedziami pogłębia, bo na przykład Daily Telegraph cytuje jego wypowiedź, gdzie on mówi, iż to oficjalne zaproszenie Ukrainy do NATO wpłynie korzystnie na motywację narodu ukraińskiego, który będzie wiedział, o co walczy, mało tego, będzie miał świadomość, że osiągnie taki, powiedziałbym, modelowy stan już po zakończeniu wojny, gdzie to bezpieczeństwo nie będzie bardzo chybotliwe czy wątłe. To znaczy, on tam nawet użył sformułowania, że Ukraińcy muszą wiedzieć, że ich dzieci nie będą ginąć w kolejnej wojnie rozpoczętej przez Rosję. I gdybyśmy abstrahowali od rzeczywistości, to tutaj też Zełenski ma rację. Problem tylko polega na tym, że nie można abstrahować od dzisiejszej sytuacji i od stanu emocji i nastrojów na Zachodzie, bo jeżeli Zełenski mówi o tym, że tylko zaproszenie do NATO może wzmocnić morale strony ukraińskiej, narodu ukraińskiego, to to będzie odczytywane na Zachodzie jako potwierdzenie tego, że wola oporu słabnie, że perspektywa utrzymywania się w takiej niezmienionej postaci jakby chęci przeciwstawienia się Rosjanom jest coraz mniejsza. Czeka nas trudna zima na Ukrainie ze względu na zniszczenie systemu energetycznego. Zachód również i z tego powodu uważa, że społeczeństwo ukraińskie mniej już chętnie, to może złe słowo, ale z mniejszą determinacją będzie stawiało opór Rosjanom. I z tego liderzy, moim zdaniem, państw Zachodu wyciągną wniosek następujący, a mianowicie sytuacja będzie się pogarszała, tym bardziej, że nie mamy ochoty na eskalowanie, to znaczy nie mamy ochoty deklarować, iż wejdziemy do wojny po stronie Ukrainy. Jeżeli odrzucamy ten scenariusz, no to niestety realnym staje się scenariusz słabnięcia woli oporu Ukrainy i słabnięcia samego oporu. A w związku z tym ta sytuacja będzie się pogarszała. Przebieg wydarzeń na froncie w ostatnich tygodniach też niestety utwierdza Zachód w takim przekonaniu. Nie ma żadnych cudownych broni. Zgoda na atakowanie celów na terenie Federacji Rosyjskiej nie przesądzi o zwycięstwie w wojnie. No a w związku z tym trzeba dzisiaj siadać, możliwie szybko siadać do rokowań z Putinem, bo za 3 miesiące będzie tylko gorzej. To jest taki mechanizm, który będzie moim zdaniem wzmacniany przez tych przedstawicieli elit zachodnich, takich jak Niemcy na przykład, którzy uważają, że po prostu ta sytuacja będzie się szybko zmieniała na niekorzyść Ukrainy i na niekorzyść Zachodu, czyli uruchamia się myślenie, trzeba ratować, co się da, a ratować, co się da, to jest w gruncie rzeczy rozpoczęcie już dzisiaj rokowań i zawarcie jakiegoś nowego porozumienia mińskiego. To dość czytelne jest, jeśli się śledzi debatę niemiecką i to, o czym mówi Scholz na przykład. Ale wróćmy jeszcze do tych punktów, no bo to, że one oznaczają próbę wciągnięcia Zachodu i NATO do wojny, no to trzeba jeszcze udowodnić. Znaczy, punkt pierwszy, o nim mówiliśmy, to jest to zaproszenie Ukrainy do NATO, czyli pewien gest polityczny, którego celem miało być pokazanie Putinowi, że on nie będzie miał wpływu na kształtowanie geografii strategicznej tej części Europy, bo te rzeczy już są przesądzone. No i tu symptomatyczne jest oczywiście to, że zarówno Niemcy, jak i Amerykanie odmówili uznania tego punktu i to bardzo szybko. To skłania wielu komentatorów, ja podzielam tę ocenę, że to zaprzeczenie, to odrzucenie możliwości wystosowania dzisiaj zaproszenia jest w gruncie rzeczy wskazaniem Moskwie, że właśnie o kwestii członkostwa Ukrainy w NATO możemy dyskutować. No tak to będzie na Kremlu odczytane jako otworzenie pewnego pola negocjacyjnego w tej kluczowej sprawie. Drugi punkt Zełenskiego, on powtarza pewne już wcześniej pojawiające się tezy związane z uzbrojeniem Ukrainy, z dostawą nowych systemów, większej liczby tych systemów, z udzieleniem zgody przez państwa wspomagające Ukrainę na atakowanie celów na terenie Federacji Rosyjskiej, czyli mowa jest o takim, nazwijmy to, eksporcie wojny na teren Federacji Rosyjskiej. Ale w tym punkcie, na co warto zwrócić uwagę, jest zawarty też taka propozycja, ażeby w gruncie rzeczy państwa NATO, państwa graniczące z Ukrainą, tam zdaje się takie sformułowanie było użyte, mowa jest o Polsce, ale niewykluczone, że o innych państwach, uczestniczyły w systemie ochrony przestrzeni powietrznej Ukrainy. To też się już od pewnego czasu, od kilkunastu dni pojawia w narracji ukraińskiej. Chodzi o to, żeby te systemy zwalczające środki napadu powietrznego, które są dyslokowane w Polsce lub w Rumunii, atakowały rosyjskie rakiety czy rosyjskie drony w przestrzeni powietrznej Ukrainy. To jest oczywiście pierwszy taki niewielki jeszcze póki co, gdybyśmy się na to zdecydowali, krok, który prowadzi nas do wejścia w charakterze strony już do tego konfliktu. Też istnieje ryzyko rozszerzenia tego konfliktu na przykład na Białoruś, bo nie da się zwalczać rosyjskich środków napadu powietrznego, które nadlatują od strony Białorusi bez ryzyka, że i przestrzeń powietrzna Białorusi zostanie naruszona. Ale w tym punkcie jest jeszcze drugi element, który Zełenski też podniósł, a mianowicie docelowo on oczekiwałby jeszcze w czasie wojny, że państwa NATO będą jakby uczestniczyły czy stworzą taki parasol bezpieczeństwa nad Ukrainą, czy nad częścią raczej Ukrainy. No tutaj chodzi o to, o czym się dyskutowało w 2022 roku, czyli o takiej strefie wolnej od lotów albo o wspólnym patrolowaniu przestrzeni powietrznej Ukrainy. Dzisiaj Ukraina ma, jak się ocenia, 12 F-ów przekazanych im przez Holendrów i chyba Duńczyków, no ale realnie rzecz biorąc sprawnych, takich zdolnych do realizowania misji bojowych jest 5-6 co najwyżej. No to nie jest potencjał, który by gwarantował ochronę przestrzeni powietrznej. Ale gdyby w to wspólne, nie wiem, patrolowanie włączyły się państwa NATO, no to ryzyko starcia tutaj znakomicie rośnie. I to też jest odczytywane jako taka propozycja w gruncie rzeczy wejścia do konfliktu po stronie ukraińskiej, czy zwiększenie ryzyka tego wejścia. Mamy wreszcie punkt trzeci, który mówi o rozmieszczeniu na terenie Ukrainy amerykańskich, najprawdopodobniej, ale też i europejskich systemów realizujących misję tak zwanego odstraszania rozszerzonego, czyli Extended Deterrence. I tu jest mowa nie o systemach atomowych, tylko o konwencjonalnych, bo to amerykańskie odstraszanie ma mieszaną formułę. Połączenie środków odpowiedzi o charakterze jądrowym, czyli w przypadku Europy chodzi o te bomby B-61, które znajdują się w czterech państwach Wspólnoty Europejskiej, oraz środków konwencjonalnych. I Zełenski proponuje, żeby właśnie w ramach wzmocnienia tego bezpieczeństwa przesunąć te środki konwencjonalne na teren Ukrainy. Co po pierwsze oznacza zbliżenie tych systemów do granicy Rosji, to znaczne zbliżenie. Po drugie oznacza dyslokowanie ekip obsługujących te systemy, ale też i całego obszaru zwiadu, rozpoznania, targetingu, no bo to nie jest tylko wyrzutnia rakiet, to jest coś znacznie więcej na teren Ukrainy, czyli mielibyśmy do czynienia w tym wypadku z ruchem zupełnie o innym wektorze niż to, o czym mówią Rosjanie. Rosjanie mówią o odsunięciu NATO od granic rosyjskich, bo ich zdaniem to jest źródło braku poczucia bezpieczeństwa. Zełenski proponuje coś zupełnie innego, czyli przesunięcie na Ukrainę tych systemów. Problem oczywiście polega na tym, że to jest propozycja kompletnie niezakorzeniona, właściwie zbudowana wbrew amerykańskiemu myśleniu o tym rozszerzonym odstraszaniu. Amerykanie mają problem z przesunięciem tych systemów na teren Polski, bo uważają, że to jest zbyt blisko. Mało tego, to będzie prowokowało Rosjan i zwiększało prawdopodobieństwo do takiego uprzedzającego czy wyprzedzającego ataku, właśnie po to, żeby zniszczyć, zanim się wojna rozpocznie, zdolność do odpowiedzi konwencjonalnej. Rosjanie mogą chcieć zaatakować przed użyciem ewentualnym broni jądrowej. W tym sensie Amerykanie uważają, że to raczej powinny być Niemcy i bardzo niechętnie rozważają przesunięcie tych systemów na teren państw NATO, takich jak Polska, nawet do zachodniej części. Oczywiście tam jest cała dyskusja związana z Redzikowem, z tam funkcjonującymi systemami, czy z tymi systemami TAT, które są w Rumunii. Rosjanie uważają, że to są systemy podwójnego przeznaczenia, że można z nich przy ich użyciu również strzelać rakietami z głowicami jądrowymi. No, oczywiście to jest kwestia dyskutowana. Natomiast mówiąc uczciwie, ja nie widzę cienia szansy na to, żeby Amerykanie poważnie potraktowali w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej możliwość przesunięcia potencjału konwencjonalnego będącego elementem systemu tego rozszerzonego odstraszania na teren Ukrainy. Więc to jest propozycja, no niestety całkowicie nierealistyczna, moim zdaniem, no i chyba też świadcząca o tym, że no po prostu ta ocena i znajomość dyskursu związanego z odstraszaniem amerykańskim Federacji Rosyjskiej no jest w otoczeniu Zełenskiego dość słaba. Czwarty punkt, mówiący o tym, że Ukraina proponuje państwom zachodnim taką wspólną eksploatację kluczowych minerałów, tytanu, wolframu, gazu, tych, które też są ważne z punktu widzenia sektora przemysłowego i wojskowego państw Zachodu. No jest, wydawałoby się, najbardziej takim niewinnym punktem w tych pięciu, no bo tu interes Ukrainy jest dość oczywisty. Znaczy, po pierwsze, chodzi o związanie potencjału i zasobów Ukrainy z całym, ze światem Zachodu. Jeżeli Amerykanie i inne państwa, rozbudowując swoje zdolności wojskowe, w większym stopniu polegaliby na dostawach pewnych kluczowych pierwiastków i minerałów z terenu Ukrainy, no to siłą rzeczy waga Ukrainy w tym systemie bezpieczeństwa by rosła. To jest zrozumiałe nastawienie Kijowa. No ale to oczywiście też dostrzegają przeciwnicy, w tym i Rosja. Więc w tym sensie to też jest krok dość ryzykowny. No ale powiedziałbym, że w tym katalogu tych pięciu punktów relatywnie najmniej. No i mam wreszcie piąty punkt, też ciekawy, ale również niestety świadczący moim zdaniem o takiej nie bardzo pogłębionej wiedzy elity strategicznej Ukrainy, jeśli chodzi o debatę, która trwa w państwach NATO. Mianowicie Zełenski tam zaproponował, ażeby już w tym modelowym, końcowym układzie po wojnie siły ukraińskie, które oczywiście są dzisiaj, wydaje się, po stronie Zachodu, mają największy potencjał, no mają z pewnością największą wiedzę o tym, jak się walczy we współczesnej wojnie. Są to ludzie już nie tylko przygotowani, ale z dużym doświadczeniem. Więc walor tych sił, ich wykorzystania w systemie bezpieczeństwa Zachodu jest niewątpliwy. I moim zdaniem Zachód myśli o tym, żeby siły ukraińskie były elementem systemu bezpieczeństwa kolektywnego. To jest zresztą bardzo ważne również z perspektywy Polski. I między innymi z tego właśnie też powodu Zachód dostarcza Ukrainie i sprzęt, i pomoc ekonomiczną. Tylko problem z tym punktem polega na tym, i to jest, uważam, błąd Zełenskiego, że on go sformułował w taki sposób, że siły ukraińskie mogłyby zastąpić kontyngent amerykański, który dzisiaj jest dyslokowany w Europie, i w tym sensie dać większą swobodę Waszyngtonowi, ażeby on tego swojego potencjału wojskowego używał w innych palących kierunkach na świecie. Ta propozycja moim zdaniem nie zostanie przyjęta przez państwa europejskie, bo kwestia i również przez państwa wschodniej flanki NATO, bo kwestia jakby obecności wojskowej Amerykanów na kontynencie europejskim, to jest oczywiście kwestia charakteru tej obecności, czyli lepiej mieć stałe bazy niż rotacyjne. To jest kwestia liczebności, czyli lepiej mieć, przypuśćmy, 200 tysięcy żołnierzy niż 65 do 80, jak to jest obecnie. Ale to jest przede wszystkim, i to jest w tym wszystkim najważniejsze, to, że to są żołnierze amerykańscy, a nie pochodzący z innego kraju. Dlatego, że to oznacza, iż Ameryka jest i cała potęga amerykańska jest elementem systemu bezpieczeństwa Europy. I nawet jeżeli ten udział sił amerykańskich jest ograniczony dzisiaj liczebnie i jeśli chodzi o charakter, to Ameryka, mając znacznie większe możliwości, siłą rzeczy sygnalizuje, że w sytuacji zaostrzenia, tym bardziej w sytuacji wojny, ma zdolność do eskalowania, do zwiększania tej obecności, do zmiany charakteru zaangażowania, do kontrolowania sytuacji na różnych, a właściwie wszystkich poziomach eskalacyjnych, w tym i na poziomie jądrowym. A w związku z tym, gdyby ktoś poważnie potraktował propozycję Zełenskiego i pomyślał, że rzeczywiście może lepiej mieć 100 tysięcy wyszkolonych i doświadczonych żołnierzy ukraińskich, dobrze uzbrojonych i zintegrowanych z NATO, niż rotacyjnych 80 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Gdyby ktoś poważnie wziął tę propozycję pod uwagę, no to w gruncie rzeczy byłaby to propozycja zmniejszenia nie tylko amerykańskiego zaangażowania w Europie, ale też i osłabienia odstraszania Federacji Rosyjskiej, bo Ukraina z oczywistych względów nie ma zdolności kontroli tego łańcucha eskalacyjnego. No więc to wszystko razem wzięte, cały ten kształt tych propozycji, no niestety moim odczuciu nie wróży dobrze państwu ukraińskiemu. Znaczy te propozycje nie zostaną przyjęte, one zostaną uznane za zbyt daleko idące i nierealistyczne. Niektóre państwa uznają je za groźne i za świadectwo, no takiej bym powiedział, desperacji po stronie ukraińskiego przywództwa. W tym myśleniu, że ukraińskie przywództwo zdesperowane jest nieobliczalne, przywódców Zachodu utwierdzą te wypowiedzi Zełenskiego na temat broni jądrowej i memorandum budapesztańskiego. I to niestety w moim odczuciu wzmocni te siły polityczne, które dzisiaj mówią o tym, że trzeba niezwłocznie usiąść do rokowań i zawrzeć jakieś porozumienie, akceptując oczekiwania Putina. Rosja się utwardzi w swoim nastawieniu, moim odczuciu, bo oni też to analizują przecież. No i w efekcie będziemy mieli w gruncie rzeczy do czynienia z takim scenariuszem przybliżającym i to znacznie niekorzystne dla Ukrainy rozstrzygnięcia, czyli to nie jest plan zwycięstwa niestety, ale plan porażki.
Jest jeszcze coś, o czym też chciałbym dzisiaj bardzo z tobą porozmawiać, mianowicie ten plan przedstawiłeś teraz, tak w skrócie, te oficjalne 5 punktów, ale są też 3 aneksy tajne, no i mnie najbardziej... Tak, nie wiemy, co tam jest, ale wiemy, komu to zostało przedstawione. O tym napisał Witek dzisiaj. No mnie tutaj właśnie, patrzę w swoje notatki, mnie tutaj bardzo, bardzo jednak, może nie zabolało, ale jednak rozczarowuje to, że Polska wylatuje w tej chwili tak naprawdę z tego kraju, z grona tych państw, które będą rozmawiały o pokoju. Już nie będzie raczej Polska przy stole negocjacyjnym. Właśnie Witold Jurasz napisał dla Onetu tekst, w którym właśnie wspomniał o tym, że po pierwsze, w przypadku właśnie tego punktu 2, 3 i 4, to wiemy właśnie o tym, że tam mają być aneksy, no i z całą pewnością tam mamy wymienione państwa, które właśnie po pierwsze w przypadku punktu 4 państwa G7, więc siłą rzeczy nie jesteśmy. Po drugie, w przypadku właśnie państw, które mają stosowny potencjał wsparcia wojskowego, to nas oczywiście też już nie ma, no bo my już to, co mieliśmy, to przekazaliśmy Ukrainie. No i w przypadku punktu 3 też ten punkt miał być przedstawiony, konkretnie są wymienione państwa: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niemcy, czyli nam nie. No i najzwyczajniej w świecie z tego wynika, że Polska no nie będzie graczem jakimkolwiek przy ewentualnych negocjacjach pokojowych. Zastanawiam się, kto jest za to odpowiedzialny, czy to jest tylko kwestia Ukrainy, że Ukraina nas nie chce przy tym stole, czy może też niektórzy partnerzy nas nie chcą przy tym stole, czy jednak to jest też kwestia naszej polityki, że w jakiś sposób wpłynęliśmy na to, że Ukraińcy nie chcą z nami o tym rozmawiać, a może chodzi właśnie o to, że już nie mamy za bardzo w jakiś sposób pomóc Ukraińcom. Natomiast wielokrotnie pojawiały się takie teorie, że w razie zawieszenia broni Polska miałaby wystosować swój komponent wojskowy, który miałby stacjonować gdzieś na terytorium zachodniej Ukrainy. Chciałem cię o to zapytać, czy my powinniśmy się na to zgodzić, gdyby Stany Zjednoczone na to naciskały, albo nasi partnerzy, czy nie? Czy rzeczywiście będziemy marginalizowani, jeśli chodzi o te rozmowy pokojowe?
Znaczy, po pierwsze, nie wiemy, co jest w tych 3 aneksach, które mają charakter tajny. Spekuluje się, na przykład niemiecka prasa spekuluje, że w tych aneksach mogą być zapisy dotyczące, dajmy na to, rakiet Taurus. bo w Niemczech trwa dyskusja. Merz niedawno, czyli lider CDU, mówił o tym, że gdyby on był premierem, gotów byłby dostarczyć te rakiety, sformułowawszy uprzednio ultimatum pod adresem Putina, które brzmiałoby tak, że albo natychmiast przestajesz atakować cele cywilne i energetyczne na Ukrainie, albo my dostarczamy rakiety Taurus bez żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o ich użycie. Te wypowiedzi lidera opozycji, no one mogą mieć miejsce, bo siłą rzeczy opozycja zawsze ma większą swobodę w formułowaniu dość odważnych tez niż rządzący, ale to się trochę wpisuje, proszę zwrócić uwagę, w tą logikę eskalacyjną, o której mówiliśmy. Nie ma w ogóle znaczenia w moim odczuciu, co zawierają te aneksy. One zapewne mają charakter techniczny, czyli tam jest wymienienie tych środków, które Ukraina chciałaby uzyskać i form pomocy, ale to jest spekulacja. Dlaczego nie ma znaczenia? Dlatego, że my w gruncie rzeczy mówimy o polityce, a nie o cudownych rodzajach broni, których dostawa na Ukrainę pozwoliłaby zwyciężyć Ukrainie w wojnie. To jest takie złudzenie, któremu ulega spora część opinii publicznej. My się koncentrujemy wobec takich totemów mentalnych i mówimy, że jak Ukraina to dostanie, to się sytuacja na froncie zmieni. Najpierw była kwestia czołgów, potem była kwestia HIMARS-ów, potem była kwestia, myśliwców przekazywanych Ukrainie, potem była kwestia rakiet średniego zasięgu i tego, czy można nimi atakować cele w Rosji. I tu musimy na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo o tym się rzadko mówi, a warto powiedzieć. Co to znaczy przekazanie Ukrainie rakiet po to, żeby Ukraina była w stanie atakować cele na terenie Federacji Rosyjskiej? To musimy wiedzieć po pierwsze, ile tych celów w ogóle jest, ażeby ich zniszczenie, a nie niszczy się celów w postaci, nie wiem, magazynu amunicyjnego przy użyciu jednej rakiety. No, tu musi być salwa. I tę liczbę tych celów trzeba porównać z potencjałem, który Zachód może dostarczyć, jeśli by chciał. Zacznijmy od potencjału. Brytyjczycy mieli zanim zaczęli dostarczać te rakiety stronie ukraińskiej, 500 rakiet Storm Shadow. Podobną liczbę, jak się szacuje, mieli też i Francuzi. Z tego Brytyjczycy już przekazali gdzieś około 200 tychże rakiet. Zostało im 300. Raczej jest mało prawdopodobne, nie zakładałbym takiego scenariusza, że wyczyszczą swoje magazyny do zera. Większy potencjał mamy po stronie amerykańskiej, jeśli chodzi o te rakiety Army Tactical Missiles, tak, te atak, nazwa nie do wymówienia. Mamy większy potencjał po stronie amerykańskiej, ale to też nie są dziesiątki tysięcy sztuk. W ogóle na przykład symulacje prowadzone przez RAND i przez inne think tanki strategiczne, jeśli chodzi o intensywną wojnę wokół Tajwanu, wskazywały na to, że no maksymalnie po tygodniu cały zasób amerykańskich rakiet uległby wyczerpaniu. No to też pokazuje, że jeżeli to też wyjaśnia, dlaczego Amerykanie nie są tacy skłonni przekazywać swoje rakiety Ukrainie, bo mają ich po prostu mało. Nawet jeśli mają więcej, a mają więcej niż Brytyjczycy i Francuzi. Nie mówię już o tych niemieckich Taurusach, bo ich też jest niewiele. I to musimy zestawić z liczbą celów, które należałoby zniszczyć. I zadać jeszcze drugie pytanie. Czy zniszczenie tych celów rzuci Rosję na kolana i doprowadzi do tego, że Putin zacznie negocjować zakończenie wojny na warunkach akceptowalnych dla Ukrainy? To zacznijmy od liczby celów. Jeśli chodzi na przykład o wojnę w Iraku, to Amerykanie zniszczyli 40 tysięcy celów w postaci magazynów amunicyjnych, składów broni i innego rodzaju rzeczy na terenie państwa irackiego. Atakując Serbię, wtedy, kiedy przez długi czas przecież miały miejsce naloty, a strona zachodnia dysponowała całkowitą kontrolą serbskiej przestrzeni powietrznej, wtedy atakowano 10 tysięcy celów na terenie Serbii. Ale ani w Iraku, ani tym bardziej w Serbii, samo zniszczenie przy użyciu tych środków bezkontaktowych w postaci nalotów, jak i rakiet tych celów, nie doprowadziło do sytuacji, kiedy upadku tych państw. Wojna przeciwko Irakowi została wygrana, dlatego że bezpośrednio siły lądowe amerykańskie i brytyjskie weszły do walki. Tak? Samymi atakami z powietrza raczej by się nie doprowadziło do sytuacji zwycięstwa. Uważa się, tak uważają wojskowi brytyjscy, amerykańscy, że liczba celów na terenie Federacji Rosyjskiej, które należałoby zniszczyć, a mowa jest wyłącznie o celach wojskowych, nie o tam o spaleniu Petersburga, jak mówił nasz generał niedawno, no, znacznie przekracza liczbę tych, które były niszczone w przypadku wojny w Iraku. Ze względu na dyspersję, skalę tego kraju, zasoby, zapasy i możliwości. No, w związku z tym trzeba mówić o kilkudziesięciu tysiącach celów, które należałoby zniszczyć i też bez gwarancji, że po zniszczeniu Rosja załamie się i siądzie do stołu rokowań. To jest w ogóle nierealistyczny scenariusz. Znaczy nie ma ani takiej liczby rakiet, ani kontroli przestrzeni powietrznej, czyli swobody ich użycia, ani takiego rozpoznania celów po stronie rosyjskiej, żeby w ogóle ten scenariusz wchodził w grę. To nie daje też gwarancji zakończenia wojny. Być może to daje gwarancję eskalacji. O tym też Zachód mówi. W związku z tym to położenie nacisku na tym, że jak się dostarczy te systemy i Ukraińcy zaczną strzelać w promieniu 300 kilometrów od granic, eksportując wojnę na teren Federacji Rosyjskiej, że to doprowadzi do załamania się rosyjskiej woli walki, no jest pewną tezą, którą w świetle dość elementarnych faktów trudno uprawdopodobnić. Więc w tym sensie to raczej zmniejsza niż zwiększa skłonność Zachodu do akceptowania tego ryzyka. Bo mogą nie osiągnąć celu, jakim jest zakończenie wojny na własnych warunkach, mogą doprowadzić do eskalacji ze strony Federacji Rosyjskiej. Mało tego, mogą stracić te zasoby, które już są dość ograniczone, co znacznie osłabia możliwości amerykańskich, generalnie Zachodu, zaangażowania na innych kierunkach, które zyskują znaczenie. To zresztą też wykorzystują Rosjanie. No, zaognienie sytuacji w Korei, na Półwyspie Koreańskim, co przecież ma miejsce w ostatnich dniach dosłownie, i te takie informacje mówiące o tym, że Korea wchodzi do wojny, no raczej będą na strategów i planistów wojskowych w Stanach Zjednoczonych działały jako impuls zwiększający ich ostrożność, jeśli chodzi o skalę zaangażowania na Ukrainie. Przynajmniej tej administracji, dlatego że te zasoby będą musieli myśleć o rozłożeniu tych ograniczonych zasobów też i na inne kierunki, które mogą stać się bardzo gorącymi w najbliższej przyszłości. To razem rzecz biorąc, no niestety moim zdaniem nie zwiększa szans strony ukraińskiej na temat, na odniesienie czy na przekonanie Zachodu do tego scenariusza zwycięstwa i do osiągnięcia samego zwycięstwa. No to jest niestety, nie wiem jak to nazwać, ale bardziej mi to przypomina taką grę narracyjną na użytek opinii publicznej i mediów, niżli poruszanie się w realnych kwestiach związanych z prowadzeniem wojny na Ukrainie. Te realne kwestie to jest na przykład stan wyszkolenia nowych brygad ukraińskich, które trafiają na froncie, który jest fatalny. To jest motywacja ludzi, bo ludzie chowają się, nie chcą walczyć, uciekają z wyjazdu, mają miejsce masowe dezercje, etc., etc. No to są realia. To jest presja amerykańska wywierana na Zełenskiego, żeby rozszerzyć tą pulę mobilizacyjną również o ludzi młodszych niż 25 lat, czyli o tych ludzi od 18 do 25 życia. To są dzisiaj realia. A ten plan Zełenskiego no jest w tym sensie też nierealistyczny, że jest kompletnie chybiony, bo zupełnie się rozmija z tym, o czym myśli Zachód. Zachód myśli o tym, że Ukraina po prostu przegrywa i zastanawia się, jak minimalizować porażkę, a Zełenski mówi coś innego. I tu jest jeszcze jeden, i dlatego nie ma wschodniej flanki NATO w tych rozmowach. Znaczy, proszę zwrócić uwagę, zwróć Mateusz uwagę, że Scholz zaprosił państwa Zachodu, Francję i Wielką Brytanię do tych rozmów, a nie zaprosił w ogóle wschodniej flanki. Tu nawet nie chodzi o Polskę. Polska jest oczywiście istotnym elementem, ale nie przesadzajmy. No właśnie z tego powodu, że dlatego mają rozmawiać duże państwa położone na Zachodzie, bo one się czują mniej zagrożonymi, one są skłonne do poszukiwania kanałów negocjacji i zakończenia wojny, a państwa wschodniej flanki znacznie bardziej jastrzębio nastawione wobec Rosji, by tylko przeszkadzały w tym. To jest ten stan nastrojów na Zachodzie. Nawet patriotyzm wobec Unii Europejskiej nie skłonił Scholza do mówienia, że to reprezentantka Unii Europejskiej winna uczestniczyć w tych rozmowach. Dlaczego? No bo tą reprezentantką nie jest Borrell, tak jak w poprzedniej kadencji polityk hiszpański, tylko jest Kaja Kallas, była premier Estonii, jastrzębio nastawiona wobec Rosji. No w związku z tym jej obecność by tylko utrudniała szukanie tych ewentualnych możliwości zawarcia pokoju. Moim zdaniem jest na to kilka co najmniej już obecnie dowodów. Poufne negocjacje już trwają. Już pośrednicy niemieccy badają możliwość dogadania się z Putinem i w Moskwie, i wykorzystują też kanał białoruski, żeby szukać takich formuł. To się skończy, ja uważam, tym, że Scholz najprawdopodobniej na tym spotkaniu z Bidenem i z pozostałymi liderami przedstawi jakąś formułę zakończenia wojny. No i tu też mamy do czynienia ze strategicznym błędem kierownictwa ukraińskiego i złą rolą byłego ambasadora Melnyka, byłego ambasadora w Berlinie, obecnie w Brazylii, który jest i był politykiem proniemieckim, uważającym, że Ukraina powinna współpracować przede wszystkim z Niemcami. To jest oczywiście ta tradycja ukraińskich nacjonalistów jeszcze z czasów wojny. Melnyk wywodzi się z tego środowiska dość antypolsko nastawionego, to musimy przecież o tym pamiętać.
Zabawny zbieg nazwisk przy okazji, tak ci wejdę w słowo, przepraszam, ale zabawny zbieg nazwisk, bo przecież była frakcja w ON Melnykowcy.
Tak, oczywiście.
Też od Melnyka.
Więc to tak, ale tu nie o to chodzi, natomiast tu
ja wiem, oczywiście, to jest historycznie jeszcze od czasów hetmanatu, ale wiesz, chodzi mi o to, że nawet los takie potrafi uśmiechy wysłać.
No tak, tylko że ja uważam, że wybór tej opcji przez Zełenskiego jest błędem strategicznym.
Oczywiście.
Ja już to mówiłem też w rozmowie z ukraińskimi dziennikarzami i youtuberami. Znaczy, oczywiście to nie oznacza, że nie należy grać z mocarstwami, bo te mocarstwa mają znacznie większy potencjał. Cała wschodnia flanka NATO, cała, wydaje 90 miliardów dolarów na bezpieczeństwo ze znaczącym udziałem Polski w tej puli. No a Niemcy, jeśli będą wydawały realnie 2% swojego PKB na bezpieczeństwo, to będzie 80 miliardów dolarów. No to jest właśnie euro, przepraszam, to będą porównywalne kwoty. Czyli to pokazuje tę różnicę potencjału. Więc z mocarstwami Zachodu trzeba oczywiście grać. Tylko problem polega moim zdaniem na tym, że Ukraina w pewnym momencie, czy kierownictwo ukraińskie w pewnym momencie uznało, że już ma taką pozycję, że może grać samodzielnie. I to był błąd. Ja uważam, że to był podstawowy błąd. Ukraina powinna najpierw zbudować regionalne porozumienia z państwami wschodniej flanki, które mają dość podobne interesy strategiczne i podobną ocenę sytuacji i wspólnie z tymi państwami, na przykład z tak zwaną bukaresztańską dziewiątką, grać z tymi dużymi graczami z zachodu decydującymi o polityce NATO. Ukraina uznała, to niestety jest grzech pychy chyba, że sama sobie poradzi. Ten punkt piąty mówiący o tym, że to ukraińskie wojsko w gruncie rzeczy będzie w tym nowym ładzie powojennym odgrywało podobną rolę, jak dzisiaj odgrywają Amerykanie, to jest potwierdzeniem właśnie takiej, bym powiedział, no, przesadnej wiary we własne możliwości. No to jest błąd o charakterze strategicznym, no bo to po prostu doprowadziło do sytuacji, że Ukraina ma gorsze dzisiaj relacje z Polską, bo to jest faktem i to nie jest tylko wina oczywiście polskich polityków, tutaj sporo też Ukraińcy się dołożyli do tego stanu rzeczy. Przypomnę tylko to niefortunne, to łagodnie mówiąc, przemówienie Zełenskiego w ONZ-cie w ubiegłym roku. No ale to oznacza, że w gruncie rzeczy nie mając takiego wsparcia albo mając takie wsparcie dość ograniczone czy warunkowe po stronie państw Europy Wschodniej. Tu zresztą nie chodzi o wsparcie. Tu chodzi o coś innego. Tu chodzi o taką świadomość zachodnich graczy, że mamy do czynienia z pewnym blokiem geostrategicznym. Waga tego bloku środkowoeuropejskiego, ono byłaby o tyle istotna, że to pokazuje, iż jest alternatywa. Może wadliwa, może słabsza, to prawda, ale alternatywa. Dzisiaj Zełenski znalazł się w sytuacji bezalternatywnej, bo zablokował sobie tego rodzaju możliwość działania i w gruncie rzeczy jest w związku z tym na łasce Berlina i tych sił, które chcą szybko zakończyć wojnę na Ukrainie. Dlaczego? Dlatego, że boją się zwycięstwa Trumpa. Scholz boi się zwycięstwa Trumpa, bo te wypowiedzi Trumpa i ta polityka gospodarcza, którą on chce realizować, no będą niestety bardzo działały na niekorzyść i koniunktury gospodarczej w Niemczech i generalnie roli Niemiec w tym układzie sojuszniczym. Więc jeżeli Trump wygra, pozycja niemiecka się pogorszy, to będzie pewien proces, to nie będzie jednorazowe wydarzenie. No ale z tego niemiecka elita i też socjaldemokraci, którzy myślą już o wyborach przyszłorocznych, no wyciągają wniosek, że lepiej teraz coś zrobić, licząc na współpracę Bidena i demokratów, kończyć wojnę, niż ryzykować sytuację, że przyjdzie Trump i sytuacja niemiecka się pogorszy. To jeszcze dodatkowo osłabia niestety pozycję Ukrainy.
No ale czy to nie jest też trochę oderwane od rzeczywistości po stronie Niemiec? Liczenie na to, że Rosja w tej chwili pójdzie na jakieś negocjacje, kiedy dzieje się to wszystko, co widzimy na froncie. O tym ja też chcę z tobą porozmawiać. No ale jednak jest to dla mnie jakoś bolesne, że Ukraińcy po pierwsze, mimo tego, jakie wsparcie od Polski otrzymali i otrzymują, zdają się dalej nie widzieć tego, że Polska jest państwem, dzięki którym utrzymują się w wojnie, dzięki którym mogą tę wojnę prowadzić, no bo Rzeszów dalej jest jednak miejscem, przez które idzie cała pomoc dla Ukrainy, to po pierwsze. Po drugie, zaskakuje mnie, że ukraińska elita nie odrobiła lekcji z Mińska i nie nauczyła się, że kiedy nie ma wschodniej Europy i kiedy rozmowy prowadzi z Rosją, tak jak wtedy, gdzie są tylko państwa Europy Zachodniej, to kończy się to w taki sposób, że po prostu Ukraińcy no, kończą właśnie z takim traktatem, na który później narzekają przez 8 czy 10 lat do teraz i kojarzy im się to z czymś najgorszym. Zresztą ten prezydent tak mówił, że gdyby on był prezydentem, nie byłoby żadnych domów mińskich i tak dalej, krytykując to i atakując byłego prezydenta. Zaskakuje mnie to, nie ukrywam, no bo widać też, że to, co powiedziałeś, że to z jednej strony ambasador Melnik, ale to też przede wszystkim najbliższa osoba Zeleńskiemu, czyli szef jego biura, Andrii Jermak, oni tutaj prezentują taką ewidentnie postawę proniemiecką, no a przecież nic z tego Ukraina w tej chwili raczej nie ma. Niemcy ostatnio ogłosiły, że nie będą ciężkiego sprzętu przekazywać Ukrainie, więc to wszystko jest zaskakujące dla mnie, no ale już najbardziej już kończąc, zaskakujące jest to, że tak jak patrzę na to, no to w tym planie nie widać w ogóle tego, co dzieje się na froncie. To znaczy prezydent Zełenski przedstawia plan zwycięstwa, który jest oderwany od rzeczywistości i ten plan zwycięstwa w sumie jest rzeczą, która chyba w jego mniemaniu miałaby być czymś, co czują Ukraińcy, czego oczekują Ukraińcy. Ale kiedy ten plan jest przedstawiony w Ukrainie, to nawet Ukraińcy patrzą na niego, na ten plan i komentują go w taki sposób, że on jest oderwany od rzeczywistości. Może część Ukraińców wierzy w to, że rzeczywiście uda się jakoś wynegocjować z partnerami zachodnimi pewne rzeczy, ale jednak spora część już widzi, że no, takie plany to są po prostu plany rzucane w próżnię.
Wydaje mi się, że powodów tej sytuacji jest co najmniej kilka. Znaczy, po pierwsze, to paradoksalnie ja uważam, że Ukraina aż tak bardzo od Polski się nie różni. U nas to trochę lepiej wygląda, ale to nie jest jakościowa różnica. Po pierwsze, trudno się w polityce obecnego obozu rządzącego na Ukrainie doszukać jakiejś strategii, takiej długofalowej. W 2021 roku oni nie wierzyli, że wojna wybuchnie. Ta krytyka Poroszenki i poprzedniego obozu była w gruncie rzeczy doraźna i taktyczna, też i krytyka porozumień mińskich. Zresztą główna linia wyborcza Zełenskiego, no to była linia, że on jest w stanie lepiej niż Poroszenko zagwarantować pokój Ukrainie przecież. To on wygrał kampanię, nie mówię, że wyłącznie, ale też i tego rodzaju tezy prezentując. W związku z tym, po pierwsze, i to jest podstawowy problem zarówno polityki polskiej, jak i tym bardziej polityki ukraińskiej, brak strategii, brak myślenia strategicznego i porządkowania pewnych doraźnych działań właśnie temu myśleniu strategicznemu. Temu, jak chcielibyśmy funkcjonować za 5 albo za 10 lat, kto jest naszym strategicznym przyjacielem, bo ma podobne interesy, kto jest naszym rywalem, czyje interesy są bardziej wystawione na szwank, bo ten będzie skłonny bardziej ryzykować, wspierając walczące państwo, niż ci, którzy są dalej położeni i mają bardziej zdywersyfikowany, nazwijmy to, portfel interesów. Więc takiej kalkulacji po stronie ukraińskiej, wydaje mi się, nie było. Generalnie rzecz biorąc, kultura strategiczna Ukrainy, ja tak to oceniam, jest dość niska. Ja w gruncie rzeczy nie spotkałem się z żadnym poważnym, a śledzę prasę ukraińską dość intensywnie, ale nie spotkałem się z żadną poważną dyskusją w kwestiach strategicznych. Znaczy, mamy do czynienia, co też jest w Polsce często spotykane, z takim mitologizowaniem rzeczywistości. Znaczy, łatwiej się mitologizuje, a trudniej się analizuje. Dam taki przykład. Otóż na Ukrainie, o tym zresztą też mówi Zełenski, chyba bez świadomości, jak dużą szkodę wyrządza swojej pozycji. Popularna jest taka teza, że Ukraina popełniła błąd, godząc się na denuklearyzację po rozpadzie Związku Sowieckiego. Dlatego, że no, gdyby dzisiaj Ukraina dysponowała bronią jądrową, to, no, to nie byłoby żadnej agresji i nie byłoby nawet pewnie wojny, bo Ukraina odziedziczyła po ZSRR trzeci pod względem liczby potencjał jądrowy. I taką tezę nawet prezentują ludzie tacy jak, nie wiem, Borys Tarasiuk, który był głównym negocjatorem Ukrainy w Budapeszcie, albo prezydent Kuczma. To jest zrozumiałe, taką Kuczma prezentował oczywiście, no bo teraz to już miałby z tym pewien kłopot. To jest zrozumiałe podejście, zwłaszcza u ludzi, którzy czują się odpowiedzialni za tą decyzję albo są oskarżani, że pochopnie taką decyzję podjęli. No w przypadku Kuczmy to mamy też do czynienia z politykiem, który w gruncie rzeczy zbudował Ukrainę taką, jaką ona nadal jest, czyli oligarchiczną, skorumpowaną i przesiąkniętą różnymi również rosyjskimi wpływami. W związku z tym te wypowiedzi Kuczmy to bym traktował z pewną rezerwą. Natomiast Ukraińcy, wydaje mi się, nie chcą przyjąć do świadomości na przykład tego, co mówił generał Pustowy, czyli też człowiek zakorzeniony w tym establishmencie strategicznym i uczestniczący w negocjacjach budapesztańskiego memorandum. On mianowicie mówi, że wtedy to nie kwestia potencjału jądrowego na Ukrainie była przedmiotem negocjacji, chociaż pozornie mogłoby się wydawać, że tak było, ale kwestia niepodległości Ukrainy. On taką tezę przedstawia, że gdyby Ukraina nie zgodziła się na pozbycie się tego potencjału jądrowego, to nowe, niestabilne, biedne państwo, które też nie miało pieniędzy, ażeby utrzymywać, potencjał jądrowy jest niesłychanie drogi, utrzymywać te zasoby, gdyby taką linię wówczas prezentowała Ukraina, to Stany Zjednoczone, które były jednym, a może głównym orędownikiem denuklearyzacji tych postsowieckich słabych państw, takich jak Białoruś czy Kazachstan, nie byłyby tak silną, nie popierałyby tak silnie niepodległości Ukrainy. Ukraina by się w związku z tym, gdyby taką linię prezentowała, albo w ogóle znalazła się w sytuacji niemożności wybicia się na niepodległość, albo by się szybko znalazła w sytuacji przypominającej Białoruś, jakiejś formuły państwa związkowego, bo Amerykanie wówczas uważali, to przecież długo trwało, tak, że oddanie tej broni Rosji jest znacznie lepszym rozwiązaniem ze względu na stabilność samego państwa i ryzyko jej przejęcia przez jakieś siły nieobliczalne. W związku z tym to memorandum budapesztańskie, używam tego przykładu, bo on jest bardzo wymowny. Te negocjacje nie dotyczyły wyłącznie potencjału jądrowego ukraińskiego, ale one dotyczyły niepodległości Ukrainy. Tylko że dzisiaj w zupełnie odmiennych realiach uważa się, że właśnie podpisanie tego dokumentu było błędem. No pewnie gdyby dzisiaj negocjowano tego rodzaju dokument, to byłoby to błędem. Podpisanie go wtedy w latach 90. trzeba zupełnie inaczej ocenić. Ja nie uważam tego za błąd. Tylko że problem polega na tym, że po pierwsze dzisiaj Ukraińcy mitologizują ten proces, który wówczas miał miejsce. Po drugie, szukają rozwiązań, które są nierealistyczne. To są rozwiązania z kategorii, nazwijmy to, kawiarnianej dyskusji, a nie realnej polityki państwowej. Po trzecie, no, nie mają wiedzy i też nie mają, sam Zełenski tego niestety nie ma, świadomości, jak to myślenie jest zbudowane na Zachodzie. W związku z tym mówi zupełnie innym językiem, utwierdzając też po drugiej stronie takie być może niewerbalizowane przekonanie, że oto mamy do czynienia z politykiem, który jest nie do końca kontrolowalny albo nieobliczalny. Po czwarte wreszcie, szuka rozwiązań, których nie może osiągnąć, no bo one już na samym wstępie są rozwiązaniami niemożliwymi do realizacji. To mitologizowanie rzeczywistości, no w gruncie rzeczy przekłada się na taki wizerunek, nawet jeśli on nie jest publicznie przedstawiany, bo czym innym jest publiczna narracja na temat pomocy, humanitaryzmu, przeciwstawienia się agresji, a czym innym jest realna gra polityczna i realna gra mocarstw. No, nie mylmy tych dwóch rzeczy. Politycy na Zachodzie będą tę narrację pomocy i humanitaryzmu do znudzenia powtarzać, ale realnie grają też o własne interesy i chcieliby mieć stabilnego i obliczalnego partnera po drugiej stronie. I to jest problem też takiego, który jest w stanie dobrze ocenić sytuację strategiczną. I to jest problem nie tylko Ukrainy, myślę, że również Polski. Ta kultura strategiczna jest relatywnie słaba, a to niestety powoduje, że liderzy państw Zachodu uważają, że no lepiej jest zdecydować za nas, bo my jesteśmy, no, tacy bym powiedział, impulsywni, mitologizujemy rzeczywistość, nie wiemy, o co tu się realnie toczy gra, uważamy, że racje moralne zastępują potencjał, oczekujemy zastąpienia naszej własnej aktywności pomocą ze strony sojuszników Zachodu, czyli w gruncie rzeczy jesteśmy dość niepoważni, no, i tak jesteśmy postrzegani. Na dodatek narracja rosyjska i wobec Ukrainy, ale też i przecież wobec Polski. Wzmacnia to myślenie. To myślenie jest też historycznie bardzo zakorzenione. No bo jak przegraliśmy naszą niepodległość w XVIII wieku, to nie dlatego, że byliśmy dobrze zorganizowanym państwem, ale właśnie z tego powodu, że to państwo traktowaliśmy trochę jak dzieci, nie rozumiejące ówczesnej epoki. To przez setki lat budowało postrzeganie Polaków, teraz do tego jeszcze dochodzą Ukraińcy, no jako takich rozwichrzonych, nie do końca racjonalnych ludzi, którzy w imię jakichś swoich niezrozumiałych przekonań dotyczących honoru, albo na przykład uważających pacta sunt servanda, to jest taka kolejna mitologia w Polsce często spotykana, w ogóle jest traktowane na Zachodzie jako idiotyzm przecież, pacta warto umów przestrzegać, no ale jak się sytuacja zmieni, to trzeba tę sytuację wziąć pod uwagę, a nie ze szkodą dla własnych interesów, tylko dlatego, że kilka lat wcześniej podpisaliśmy jakieś umowy, je realizować. No, na Zachodzie mniej więcej tego rodzaju myślenie funkcjonuje, a u nas zupełnie inne. U nas to jest kwestia honoru, takiego bym powiedział, takiej postawy. No, to utrudnia myślenie racjonalne i to utrudnia myślenie o jakiejś długofalowej polityce, sojuszach. To ułatwia natomiast dominację doraźności, tymczasowości, teatralnych gestów, gramy na emocjach, próbujemy nawet szantażować naszych sojuszników przy użyciu tych emocji, co wywołuje tylko pewien niesmak i zdziwienie. No i to jest zarówno po stronie ukraińskiej, to po stronie ukraińskiej jest bardzo, bardzo silne, jak też i po stronie polskiej. W związku z tym niestety, póki tego nie przełamiemy po obu stronach, to będzie nam trudno. Ja jeszcze na koniec taki jeden przykład podam, bo Phil Carber, znany amerykański ekspert, który jeździł wielokrotnie na Ukrainie, który nawet latem 2022 roku na użytek, na potrzeby Pentagonu zbudował, napisał specjalny raport, jakich środków, jakiego sprzętu Ukraina potrzebuje, ażeby odbić te tereny okupowane wówczas przez stronę rosyjską. Mówię o lecie 2022 roku. To jest przyjaciel Ukrainy, to jest zwolennik zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie. Ten raport jest bardzo rzetelny. Oczywiście to rozbija też tę narrację, że Ameryka nie wiedziała, czego potrzebuje Ukraina, bo oczywiście, że wiedziała, to nie bądźmy dziećmi. Nie dostarczyła tego, bo nie chciała, bo uważała, że ryzyko polityczne jest zbyt duże. Ale Carver w jednym z wywiadów z ukraińskimi mediami i on mi utkwił w pamięci, o tym chcę powiedzieć. On został przez dziennikarza, który z nim rozmawiał, tak postawiony przed takim, bym powiedział, moralnym dylematem. Otóż ten dziennikarz ukraiński w tym duchu, który dominuje i na Ukrainie, i pewnie też i w sporej części w Polsce, no próbował Carberowi powiedzieć, że w gruncie rzeczy Ameryka, nie dostarczając tego sprzętu, ponosi moralną odpowiedzialność za Bucze, za rosyjskie pogromy, za to, że giną ludzie. I Carber, który jest przyjacielem po stronie Ukrainy, to podkreślam, powiedział: a co wy zrobiliście w roku 2021-2020, ażeby wzmocnić swoje siły zbrojne do takiego poziomu, żeby wojna nie wybuchła, albo żeby Rosjanie ją szybko przegrali. To jest ta różnica mentalności. Znaczy, można być przyjacielem drugiego państwa, można być zaangażowanym we wspieranie tego drugiego państwa, ale to obowiązkiem państwa zagrożonego i jego elit jest maksymalny wysiłek na rzecz obrony, a nie obowiązkiem sojusznika jest zrobienie wszystko, żeby ratować partnera, który nie zrobił wszystkiego z kolei, ażeby zbudować swoje bezpieczeństwo. I to jest kazus Ukrainy, to jest też kazus Polski. Znaczy Zachód, też i nasi przyjaciele, bo wrogowie to już zupełnie inaczej na to patrzą, będą nas traktowali właśnie przez ten pryzmat myślenia w taki sposób. To zresztą jest zapisane w artykule 3 Traktatu Waszyngtońskiego, to nie jest żadne odkrycie Ameryki. To jest naszym obowiązkiem zrobić wszystko, ażeby być bezpieczni. A obowiązkiem sojusznika jest nam pomóc. I ci, którzy mówią, że ta relacja jest odwrotna, to znaczy sojusznicy muszą zrobić wszystko, żebyśmy my byli bezpieczni, no po prostu nie są realistami. Źle rozumieją system sojuszniczy, czy źle rozumieją własne obowiązki, źle rozumieją sytuację. I to jest przypadłość Zełenskiego, to jest przypadłość też polskich elit. Problem polega na tym, że w tym sensie my jesteśmy podobni, bo nie wymagamy od siebie, tylko uważamy, że ktoś inny nam pomoże. A najlepiej, jak ten inny to będzie silny, potężny i zasobny. Z tego powodu Ukraina uważa, że Polska nie jest aż takim ważnym partnerem, ponieważ są silniejsi, zasobniejsi, mający większe możliwości. Chce w związku z tym rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami i tak dalej. To jest ten problem słabej kultury strategicznej i słabo zakorzenionego realizmu w myśleniu o własnym położeniu.
To jest strasznie dziecinne, bo to jest trochę jak takie myślenie, że przyjdzie pani z przedszkola i po prostu rozwiąże problem za nas, albo przyjdzie mama i rozwiąże problem. No, tak mi się to kojarzy.
Tylko, że niestety cenę, którą się płaci za to w naszej części Europy, no ta cena jest tragiczna. Ukraina to płaci za to. My płaciliśmy przecież. Wystarczy spojrzeć na naszą historię. Więc w tym sensie budowanie własnej pozycji na takim elemencie słabo zaawoalowanego szantażu moralnego, jak to dziś robi Zełenski, na przykład mówiąc, że Ukraińcy walczą, broniąc Zachodu przed tymi rosyjskimi hordami. To jest oczywiście prawda, nikt tego nie kwestionuje, no ale przede wszystkim walczą, broniąc własnej ojczyzny. I taka jest hierarchia obowiązków. Walczymy najpierw o swoje, a przy okazji też pomagamy naszym sojusznikom. Nie oczekujmy, że oni będą się kierowali zupełnie inną logiką. No, to niestety wymaga takiego, bym powiedział, gruntownego przemyślenia zarówno tego, jakie państwo się buduje, jak chcemy to robić, no, ale też takiego poczucia realizmu. Obawiam się niestety, że w przypadku Zełenskiego i jego ekipy z tym realizmem jest coraz gorzej.
No właśnie. I już kończąc temat Ukrainy, no ale muszę o to zapytać, skoro powiedziałeś o tym realizmie. A jak ty realnie patrzysz na to, co teraz dzieje się na Ukrainie, na to, co dzieje się na froncie i jak to twoim zdaniem będzie dalej wyglądać w najbliższych miesiącach? Jeśli chodzi o tę jesień, zimę, bo chyba się obaj zgadzamy, że na to, żeby teraz Niemcy doprowadziły do jakichś negocjacji, które zakończą wojnę w tym roku, to szans zbyt dużych nie ma. Myślę, że Rosja nigdy się nie zgodzi na negocjacje w momencie, kiedy dzieje się to, co się w tej chwili dzieje.
Ja uważam, że my się niestety zbliżamy do jakiegoś scenariusza kapitulacyjnego Ukrainy. Kapitulacyjny, no to po prostu może jest za dużo powiedziane. Znaczy, to będzie jakaś próba uzyskania, no, czy może nie tyle uzyskania, co asekurowania i zmniejszenia skali strat. Bo oczywiście to nie jest tak, że Rosjanie nic nie ryzykują. Wojna zawsze jest obarczona pewnym ryzykiem. W związku z tym, gdyby dzisiaj się okazało, że Putin jest w stanie zrealizować jakiś plan maksimum albo coś, co jest zbliżone do planu maksimum, no to oczywiście też pewnie rosyjskie elity by to poważnie rozpatrzyły. Ja uważam, że to się będzie przesądzało teraz w czasie spotkania Bidena i pozostałych liderów Zachodu w Berlinie. Niemcy będą optowały na rzecz szybkich negocjacji, nawet za cenę zapłacenia interesami ukraińskimi. Tu się nikt Ukrainy nie będzie pytał o to, moim odczuciu. Zełenski nie będzie siedział przy tym stole. Oczywiście to nie przesądza efektu tych rozmów. Znaczy, może okazać się, że pozostałe państwa uczestniczące w tych rozmowach jakby będą zwolennikami innych rozwiązań. Ale to oznacza, że my dzisiaj w gruncie rzeczy mamy do czynienia z dwoma scenariuszami. Scenariusz numer jeden, nazwijmy go Scholza i określmy go mianem ustępstw wobec Rosji, czy tam kapitulacyjnego. I scenariusz numer dwa, kontynuowania walki, czyli pójścia tą drogą, o której też się mówi na Ukrainie, czyli poddaniu się Ukrainie tej presji amerykańskiej, żeby, nie wiem, rozszerzyć mobilizację i nadal kontynuować opór, tylko już na innych, nazwijmy to, rubieżach. Czyli to też jest scenariusz przedłużania wojny. On w gruncie rzeczy niczego nie rozwiązuje. Daje tylko więcej być może czasu i Zachodowi, Zachodowi, bo Ukraina tu jest w innej sytuacji, ażeby rozwiązać pewne swoje problemy. No, to nie są optymistyczne rzeczy, ale wydaje mi się, że no ja przynajmniej nie widzę innych możliwości. Dla nas, dla Polski, tu ostatnie zdanie, czy tam kilka zdań chciałem powiedzieć w nawiązaniu do mojej książki, bo...
No właśnie.
No bo to nam trochę umknęło, ale to zrozumiałe.
Otóż, nie, chciałem jeszcze do tego przejść, wiesz, bo...
Ta eliminacja albo ryzyko eliminacji Ukrainy z tego, co określamy mianem kolektywnego systemu bezpieczeństwa. No bo gdyby na przykład Ukraina zgodziła się na ten pozablokowy status, czego chcą Rosjanie, i ograniczenie ich potencjału, jeśli chodzi o siły zbrojne, to w gruncie rzeczy do tego się sprowadza. To by oznaczało, że nie możemy liczyć na siły ukraińskie jako element odporności wschodniej flanki NATO. To zmienia sytuację. Ja już nawet nie chcę analizować czegoś, o czym pisałem w mojej poprzedniej książce, czyli tak zwanego syndromu gruzińskiego, który grozi Ukrainie, że Ukraina i społeczeństwo Ukrainy może dojść do wniosku, że po prostu zostało zdradzone przez Zachód, skala pomocy była niewystarczająca, lepiej się z Rosją dogadać, lepiej funkcjonować w jakiejś niszy, tak jak funkcjonuje Gruzja. To nie zakłada miłości między Rosjanami a Ukraińcami, bo tej miłości nie będzie, to nie będzie jej przez pokolenia. No ale w obliczu siły i przewagi drugiej strony i ryzyka wojny też naturalnym zjawiskiem jest to, że ludzie szukają jakiejś formuły po prostu istnienia i życia. Więc to też jest potencjalnie groźne, bo to wzmacnia ten pozycję Rosjan już po narzuceniu Ukrainie tych korzystnych dla nich warunków zakończenia wojny. Ale z naszej perspektywy kluczowy jest jeden element, a mianowicie czy siły ukraińskie będą elementem bezpieczeństwa kolektywnego Zachodu, czy nie będą. Jeżeli nie będą, no to musimy wtedy myśleć, w jaki sposób państwa wschodniej flanki NATO są w stanie rozbudować swój potencjał, ażeby odstraszyć Rosję. Odstraszyć, a jeżeli odstraszanie się nie uda i zacznie się wojna, no to po prostu wygrać starcie z Rosją. I bez sił ukraińskich to przyspiesza scenariusz powszechnego obowiązku wojskowego, bo nasze siły w tym modelu armii zawodowej są po prostu zbyt szczupłe. Nie dysponujemy też odpowiednimi rezerwami, co oznacza, że nie jesteśmy przygotowani na ewentualną grę w odstraszanie z Federacją Rosyjską. Rosjanie mają większy potencjał, mają też dzisiaj wojsko już doświadczone w kilkuletnich walkach, bo ci, którzy przeżyli, no to siłą rzeczy są doświadczeni. Czyli mają wojsko lepsze od naszego. Jeśli chodzi o umiejętności i predyspozycje indywidualnego żołnierza, nawet jeśli uznamy, że nasz sprzęt jest dużo lepszy i zdolności do integracji takiej wojny wielodomenowej jest większe, to nawet jeśli to działa na naszą korzyść, to na naszą niekorzyść działa to, że Rosjan jest więcej, mają większe siły zbrojne i te siły zbrojne są doświadczone. I to będzie oznaczało, że państwa wschodniej flanki będą musiały znacznie zwiększyć swój wysiłek. I jeśli ten scenariusz, o którym mówimy, który się niestety wydaje coraz bardziej realnym, czyli scenariusz, że Ukraina nie będzie tym systemem, elementem systemu bezpieczeństwa wschodniej flanki, jeżeli ten scenariusz będzie realny, to też musimy zobaczyć, jakie okoliczności spowodują, że właśnie ten scenariusz będzie realny, bo to są okoliczności pewnej presji mocarstw Europy Zachodniej, mówimy tu dużo o Niemczech, które to państwa w imię własnych interesów doprowadziły no właśnie do takiego uważanego na wschodniej flance NATO, w Polsce, w państwach skandynawskich, niekorzystnego zakończenia wojny. Jeżeli Niemcy wymuszą zakończenie wojny na Ukrainie, to my nie tylko będziemy mieli do czynienia z rozczarowanym, rozgoryczonym społeczeństwem ukraińskim i państwem, które może pogrążyć się w jakichś wewnętrznych sporach, bo po przegranej wojnie zawsze tak się dzieje. Zobaczmy, co się działo na przykład w Armenii, ale na domiar wszystkiego będziemy mieli do czynienia z pogłębiającym się kryzysem relacji między wschodnią flanką NATO a Niemcami. Bo Niemcy, ta wiarygodność sojusznika niemieckiego w oczach wschodniej flanki jeszcze bardziej zostanie zredukowana. To również niekorzystnie zmienia naszą sytuację bezpieczeństwa, no bo jeśli mówimy o tym dotarciu sił amerykańskich na wschodnią flankę NATO, to one docierają przez Niemcy. To również będzie na nas wywierało pewną presję, sytuacja będzie wywierała presję, żeby zwiększyć nasz potencjał i nasze zdolności. I o tym już trzeba zacząć myśleć, znaczy mówiłem też sporo o strategii, o odpowiedzialnym przywództwie. No odpowiedzialne przywództwo polega na tym, że my dzisiaj myślimy o różnych scenariuszach, i tych złych, i tych dobrych. Przygotowujemy się na te złe, bo po to kupujemy ubezpieczenie, nie wiem, od pożaru. No nie dlatego, że uważamy, że pożaru nie będzie, tylko dlatego, że chcemy być przygotowani na tą złą okoliczność. Czyli my też jako państwo musimy myśleć o złych okolicznościach, analizować ich szanse, perspektywy i szukać rozwiązań. Niestety moim zdaniem to oznacza, że my przez sytuację zostaniemy wzmuszeni do wprowadzenia powszechnego systemu szkolenia na rzecz obronności. To jest znacznie szersze pojęcie niż tylko szkolenie po to, żeby służyć w siłach zbrojnych. To jest obrona cywilna. To jest przygotowanie ludności cywilnej do sytuacji kryzysowej, to jest przygotowanie państwa, to jest przygotowanie gospodarki, to jest cały system obronności państwa. Sytuacja to na nas wymusi. I jeśli my zawczasu nie zaczniemy o tym dyskutować, przygotowywać się, analizować różnych scenariuszy, analizować rozwiązań, obserwować, jak inne państwa to robiły, które rozwiązania były dobre, które niekoniecznie, to my zostaniemy zaskoczeni przez tą sytuację. Tak jak Zełenski został zaskoczony rosyjskim atakiem, śpiąc sobie w łóżku. I co my wtedy zrobimy? My wtedy będziemy przyjmować na kolanie pisane ustawy. My wtedy będziemy robić szybko i na gwałt. A szybko i na gwałt to znaczy drogo, boleśnie, bo to będzie dotyczyło wolności obywatelskich, które będą po prostu łamane i nie będą szanowane. To będzie dotyczyło losów każdego Polaka, który będzie musiał w przyspieszonym tempie adaptować się do nowych realiów. Ja proponuję, żebyśmy my jako dojrzałe państwo zaczęli zawczasu myśleć również o tych złych scenariuszach i żebyśmy podjęli dyskusję, jak zwiększyć, jak zbudować nasz system bezpieczeństwa, nawet jeśli sytuacja tak się rozwinie, że nasi sojusznicy, czy to ze wschodu, czy to z zachodu, będą mniej skłonni do wspierania naszego wysiłku, bo ten scenariusz, no niestety, coraz bardziej staje się scenariuszem realnym i trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć. Więc no, ja wyciągam z tego taki wniosek. Myślmy zawczasu, przygotowujmy się, szukajmy najlepszych rozwiązań, a nie róbmy potem wszystko tak, jak mamy to niestety w zwyczaju, przyjmując ustawy z poniedziałku na wtorek w nocy i mówiąc, że to jest jedyna możliwość i wszyscy muszą się dostosować, a ci, którzy uważają, że ta konstrukcja ustawy jest zła i nie da efektu, który jest deklarowany, no to są jacyś idioci albo wrogowie Polski. No to jak tak będziemy robić, to niestety niewiele zdziałamy.
Powiedziałbym, że rządy się zmieniają, a pewne rzeczy zostają podobne, ale już nie będę w to wchodził. Natomiast właśnie przechodząc do twojej książki, zerkałem, jak o tym mówisz, właśnie na te zaznaczone przeze mnie rzeczy i pamiętam, jak zacząłem czytać, to zwróciło na mnie uwagę to, co już jest na samym początku, bo w pierwszym rozdziale masz tytuł Wszyscy mówią o powrocie armii masowych. I nawet już tutaj, w tych kilku zdaniach, wspomniałeś o tym, jaki mamy problem, to znaczy w obliczu czego stoimy w przypadku Rosji, jeśli chodzi o naszą armię. Jaka powinna być ta polska armia, twoim zdaniem, też w kontekście twojej książki? To powinna być armia obywatelska, czy to powinna być armia zawodowa, ale super wyszkolona i super uzbrojona? I jeszcze też w kontekście tego, co powiedziałeś, jedno pytanie. Wspomniałeś o tym, że zanim ci Amerykanie dotrzą, muszą dotrzeć przez Niemcy, ale ja zapytam, no a ale dobrze, ale oni jeszcze zanim oni dotrą, to my coś musimy chyba zrobić, prawda? To znaczy przez ten czas, jak oni będą docierać, to ktoś będzie musiał tego przeciwnika w razie hipotetycznej wojny zatrzymać. No i kto to zrobi?
Znaczy, na razie nie mówmy w ogóle o wojnie.
Oczywiście.
Mówmy o pokoju i co zrobić, żeby utrzymać pokój.
Oczywiście, ale powiedziałeś o tym, że musimy się przygotowywać na różne scenariusze.
Bo to przygotowanie obejmuje zarówno czas pokoju, jak i czas wojny. Znaczy, przejście z jednej fazy do drugiej jest dość, niestety może być dość szybkie. Odstraszanie, bo o tym jest mowa, no ono obejmuje zdolność do użycia siły i obejmuje samoposiadanie siły. Ta siła, o której mówimy, to nie jest tylko siła zbrojna, to nie jest tylko armia. Armia oczywiście też musi spełniać pewne kryteria. Musi być odpowiednio liczna, odpowiednio wyposażona i odpowiednio wyszkolona. Nasza armia dzisiaj ani nie jest odpowiednio liczna, ani nie jest odpowiednio wyposażona, no kupujemy sprzęt, więc może będzie, ani tym bardziej nie jest odpowiednio wyszkolona. Również z tego powodu, że używamy jej w celach, do których nie jest powołana. Znaczy mówimy, mamy armię zawodową, profesjonalistów, ludzi, którzy całe życie szkolą się po to, żeby walczyć i niestety również ginąć za ojczyznę, tylko my ich wykorzystujemy nie po to, żeby oni się szkolili, tylko po to, żeby pilnowali muru na granicy, czy tam płotu na granicy. Przecież bez sprzętu nie jeżdżą tam z czołgami, nie szkolą się w wolnych chwilach na okolicznych poligonach, których zresztą tam nie ma. Jeżdżą tam sami, patrolują, trochę tak jak Straż Graniczna, no to nie do tego są powołani. Chcemy żołnierzy operacyjnych teraz przeznaczyć do ratowania sytuacji po powodzi na Dolnym Śląsku. Rozumiem, ta sytuacja jest tragiczna, ale znów nie wojsko operacyjne do tego jest powołane. Dlaczego my to wszystko robimy? No dlatego, że nie patrzymy na państwo jako na pewien system bezpieczeństwa. System bezpieczeństwa obejmuje co najmniej 6 obszarów. To są siły zbrojne, o których już mówiłem. Muszą być odpowiednio liczne, wyszkolone i wyposażone. Muszą mieć też rezerwę operacyjną. Znaczy, jeżeli wejdziemy do walki, jeżeli załamie się odstraszanie, no to musimy rotować. Nie możemy mieć sytuacji takiej jak na Ukrainie, że ci, którzy w pierwszych dniach wojny zaczęli walczyć, to walczą do dzisiaj. Bo to oczywiście ma swoje ograniczenia. Ci ludzie po prostu są już tak zmęczeni, że efektywność ich funkcjonowania na linii frontu jest mniejsza i tu nie można z tego czynić zarzutu. To jest pewna normalna prawidłowość. Wojsko musi rotować, a żeby rotować, trzeba mieć rezerwę. Są też straty. Tego się niestety nie uniknie. No w związku z tym to trzeba mieć zdolność do uzupełnienia tych związków taktycznych, które są w walce. No jak nie mamy rezerwy, to czy kim to uzupełnimy? No to będziemy robić tak, jak niestety dzisiaj robi Ukraina. Będziemy mieli 3-miesięczne przeszkolenie ludzi z poboru i wysłanie ich na front, tylko że dzisiaj te formacje, te brygady ukraińskie, które są w tym trybie szkolone, one mają straty osobowe od 50 do 80% w ciągu 2 tygodni walki. No to będzie oznaczało, jeżeli nie zbudujemy rezerwy operacyjnej, że będziemy zmuszeni właśnie do tego rodzaju polityki. No będziemy strzelać naszymi ludźmi, a nie pociskami i kulami do przeciwnika. Ale to nie jest jedyny oczywiście obszar. Mamy siły zbrojne, mamy obronę cywilną, to znaczy nie mamy,
nie ale mamy.
Powinniśmy mieć, bo to jest pewien elementarny, to daje nam pewną elementarną zdolność do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Powinniśmy mieć przeszkolonych obywateli. Ludzie muszą wiedzieć, jak się zachowywać w czasie wojny, w czasie zagrożenia, jak przetrwać, czy się ewakuować, a jeśli już, to gdzie, czy się nie ewakuować. No, warto korzystać z doświadczeń Skandynawów, oni mają to bardzo dobrze opracowane. To są zresztą znane rozwiązania, tu nie ma żadnych tajemnic, ale tego nie mamy. Nawet ustawy dzisiaj nie mamy, a ta, która jest procedowana, jest niestety fatalna. No, to mamy kwestię zdolności państwa do używania tej siły, czyli sprawności administracji, zdolności do podejmowania trudnych decyzji, zdolności do szybkiego reagowania, całego systemu łączności i komunikacji. Państwo może mieć siłę, a nie być zdolne jej użyć z wielu powodów, bo może być też obezwładnione podziałami wewnętrznymi. Znaczy, im bardziej się kłócimy o jakieś sprawy marginalne, tym bardziej jesteśmy potencjalnie słabsi, a z pewnością nasz przeciwnik uważa, że jesteśmy słabsi i zresztą wzmacnia te podziały, to przecież nie jest żadna tajemnica. Musimy wreszcie przygotować naszą gospodarkę do radzenia sobie z sytuacją potencjalnej wojny i sytuacją zagrożenia, bo jak nie mamy przygotowanej gospodarki, to znowu nasz przeciwnik uważa, że wojna na wyczerpanie, długa wojna, taka jak Rosja dzisiaj prowadzi na Ukrainie, będzie działała na ich korzyść, bo nasze rezerwy prędzej czy później szybko się wyczerpią, a ich mogą być większe. No w związku z tym tu trzeba myśleć o pewnym systemie, a nie tylko o rozbudowie sił zbrojnych. Jeżeli tylko i wyłącznie się skoncentrujemy na siłach zbrojnych, to wcale nie poprawimy naszej sytuacji bezpieczeństwa, a nawet możemy pogorszyć, bo przeciwnik będzie szukał naszych słabych punktów w innych obszarach. W związku z tym osłabnie nasze odstraszanie. Ta kalkulacja strategiczna rosyjska może być na przykład taka, że oni będą w stanie na pewnym odcinku frontu czasowo, to może być 2 tygodnie, to może być miesiąc, zbudować taką przewagę, że opłacać się będzie zaatakować. Tak? Ten moment ataku jest świadectwem fiaska strategii odstraszania. I my nie możemy dopuścić, żeby oni zaczęli tak myśleć, dlatego to nam powinno zależeć, żeby na przykład nasi sojusznicy mieli możliwość bardzo szybkiego przerzutu wojska na wschodnią flankę, jeszcze zanim wojna wybuchła. Zaczyna się jakaś sytuacja kryzysowa, my widzimy, że Rosjanie podejmują działania, my widzimy, że oni do czegoś się przygotowują, i prosimy naszych sojuszników, żeby wsparli nasze wysiłki. Znaczy, my musimy mieć sami zdolności, żeby wzmocnić naszą obecność na wschodniej granicy i musimy mieć zdolności do przyjęcia sojuszników. Co robi nasz rząd? Blokuje CPK, bo uważa, że to jest niepotrzebne, ale to niestety osłabia tego rodzaju zdolność. I tu nie ma miejsca, to jest kolejny element, na kalkulacje ekonomiczne. Czy to się opłaca, czy to się nie opłaca. To jest bardzo ważna sprawa, ale w sytuacji stabilnej. Jak mamy pokój i nie jesteśmy zagrożeni z żadnej strony, to możemy kalkulować, co nam się bardziej opłaca. Zełenski w 21 roku, użyłem tego przykładu, też kalkulował. Uznał, że nie opłaca mu się wydawać dużych pieniędzy na siły zbrojne, obciął budżet armii, a przeznaczył te środki na rozbudowę dróg, remonty dróg, etc., bo uważał, że to mu pomoże wygrać wybory prezydenckie. I to jest kalkulacja w normalnych realiach dość oczywista i zrozumiała, tylko problem polega na tym, że w 21 roku Ukraina nie była już w normalnej sytuacji, miała wojnę na karku, bo ten pierwszy alarm wojenny był przecież zimą 21, tak? Te rosyjskie pierwsze, tak. Rosyjska pierwsza koncentracja.
I na tym... No i trwała wojna w Donbasie.
To jest... No właśnie, i my jesteśmy w podobnej dzisiaj sytuacji, w związku z tym no niestety to ekonomiczne podejście do naszych inwestycji publicznych, ono jest ważne, ja tego nie kwestionuję, płacę sam podatki jak wszyscy, ono nie może dominować naszej perspektywy i naszego myślenia. Trzeba tu też brać pod uwagę inne czynniki. I ten cały system bezpieczeństwa, on musi być systemem. Bo jak to będzie taki wyspowy, że tu będziemy mocni, a tu będziemy słabi, no to wręcz będzie prowokowało naszego przeciwnika, żeby zaatakować tam, gdzie będziemy słabi. To w ten sposób my tylko przyspieszymy ewentualność jakiegoś niekorzystnego scenariusza. To nakazuje w gruncie rzeczy, taka jest też moja teza, zupełnie inne myślenie o państwie. Państwo musi być inaczej zorganizowane. Nie dlatego, że ktoś jest militarystą i uważa, że wszyscy powinniśmy nosić mundury, no ale dlatego, że my dzisiaj jesteśmy w drastycznie i dramatycznie odmiennej sytuacji bezpieczeństwa w porównaniu z tym, co było jeszcze 15 czy nawet 10 lat temu. 10 lat temu można było funkcjonować i wiele państw europejskich tak funkcjonowało i my też, zupełnie mając inne priorytety. Ale dzisiaj w naszej części Europy z wojną na Ukrainie, z rosnącą rywalizacją mocarstw, z kształtowaniem się tego, co niektórzy amerykańscy eksperci określają mianem tego czworokątu zła. My nie możemy sobie pozwolić jako państwo frontowe no, na takie piękno duchostwo w stylu no, może nie będzie tak źle, może te czarne scenariusze są przesadzone, bo to my będziemy płacić za to straszną cenę, a jak straszną, no to wystarczy spojrzeć na Ukrainę.
Rozmiń dla naszych widzów czworokąt zła?
Rosja, Korea Północna, Iran, Chiny.
No tak właśnie. Proszę Państwa, zresztą widzimy teraz, że Koreańczycy podobno pojawili się na Ukrainie, to wsparcie, to pewnego rodzaju takie przenikanie się, wsparcie też wojskowe, militarne, ekonomiczne między tymi państwami funkcjonuje. To już na koniec, Marku, masz w swojej książce, już na sam koniec, dekalog bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. I nie bez powodu w pierwszym punkcie tego dekalogu mówisz właśnie o tym, że armia, że ta wojna, która toczy się tu w Ukrainie, gdzie ja teraz jestem, ona pokazuje, że armia masowa jest czymś kluczowym w tej chwili, że ta wojna pokazuje, że to już nie będą krótkie wojny chirurgiczne, interwencje, tylko że jeżeli doszłoby do jakiejś wojny, ona by była wojną podobną do tej, która się dzieje tutaj w Ukrainie, tak uważają Rosjanie. Co oznacza dla ciebie to, że armia powinna być masowa w przypadku Polski? Pobór powszechny, czy może to powinna być armia, która jakąś konkretną liczbę żołnierzy do mobilizacji obejmie? Jak twoim zdaniem miałoby to wyglądać?
No tu się uchylę przed podaniem dokładnej liczby. To musi być przedmiotem analiz. To muszą być siły zbrojne, które będą miały zdolność uczestniczenia w długiej walce. Bo wojna może być wojną długą. Może być też wojną krótką, tego nie wiemy. Ale intencją Rosjan jest narzucenie modelu wojny, który Rosja dziś realizuje na Ukrainie, czyli wojny długiej na wyniszczenie. I trzeba mieć w związku z tym zdolności do prowadzenia takiej wojny i mobilizowania w relatywnie krótkim czasie dużych sił. Proszę zwrócić uwagę, to przecież też jest znane, jak szybko strona ukraińska była w stanie wystawić te brygady, które w pierwszej fazie wojny no, uzupełniły te siły, które były normalnie w stanie. To było pochodną faktu, że Ukraińcy mieli gdzieś około 400 tysięcy weteranów, młodych ludzi, którzy przewinęli się przez front po roku 2014, byli w związku z tym wyszkoleni. Z tego zasobu, z tych ludzi można było łatwo sformować nowe związki taktyczne. Ukraina zmobilizowała i pod broń gdzieś około 900 tysięcy żołnierzy. Ja nie twierdzę, że my musimy mieć tyle samo. Tu jest jeszcze kwestia oczywiście Białorusi, przyszłości tego państwa, też i przyszłości Ukrainy, no bo to oznacza tę długość ewentualnej linii rozgraniczenia. Też oczywiście nie możemy zakładać, że Białoruś będzie państwem neutralnym albo na przykład uniemożliwi stronie rosyjskiej wykorzystanie jej terytorium do ewentualnego zagrożenia Rzeczpospolitej. W związku z tym musimy mieć, ja uważam, znacznie większe siły. Podobnie zresztą uważają planiści NATO. No mamy w tym roku do czynienia z przyjętymi tak zwanymi minimal capabilities requirements, które mówią o zwiększeniu tych sił będących w gotowości do walki, to szybko, z około 82, o ile dobrze pamiętam, brygad do 140 kilku, czyli rozbudowy około połowę. I to jest łatwo zrobić w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z układem sojuszniczym, bo dzielimy się tymi obowiązkami, ale problem powstaje wtedy, kiedy nasi sojusznicy nie mają wielkiej ochoty, żeby realizować te obowiązki, no bo tych sił ktoś będzie musiał dostarczyć. No i my musimy też to policzyć i oszacować. To oznacza, że musimy mieć i odpowiednio liczne siły zbrojne, i odpowiednio wyposażone, i znakomicie większą rezerwę, czyli tych, którzy muszą być przeszkoleni na wypadek długiej wojny. No to jeżeli będziemy mieli w wojskach operacyjnych 150 tysięcy czy 200 tysięcy ludzi, no to ta rezerwa musi być kilkukrotnością tego potencjału. I to już wskazuje na skalę tego wysiłku, bo tych ludzi trzeba wyszkolić. No, są jeszcze te dodatkowe obszary obrony cywilnej, innych służb mundurowych, przygotowania ludności. To jest wielki wysiłek dla całego państwa i dla całego narodu, który trzeba szybko zacząć realizować, bo czas nie pracuje na naszą korzyść. To ta nierównowaga potencjałów się niestety moim zdaniem pogłębia. No, a my tego w ogóle nie robimy. My nawet nie dyskutujemy o tym. To jest coś, co mnie bardzo boleśnie uderza i ja proponuję, żebyśmy no wreszcie zaczęli poważnie podchodzić do kwestii naszego bezpieczeństwa, bo potem znów będziemy mieli pretensje, że nasi sojusznicy nie obronili nas przed agresją Federacji Rosyjskiej.
Mhm. Ty tutaj zresztą w książce piszesz też o historycznych aspektach poboru, o tym, czy to musi być indywidualna strata czasu. No Izrael coś tam też pokazuje w tej kwestii, ale już tak jeszcze na koniec to jedna rzecz mnie jakby uderzyła, mianowicie to, że my rzeczywiście chyba nie możemy, znaczy z twojej książki ja przynajmniej odczytuję to w taki sposób, że nie możemy już się opierać na armii zawodowej. To znaczy, że te wszystkie wątpliwości, które w Polsce są, od 2 lat się o tym mówi, czy potrzebujemy poboru, czy nie, czy wystarczy mieć silną armię zawodową, czy wystarczy 300 tysięcy żołnierzy zawodowych, których wyszkolimy. Ja odczytuję, że ty w swojej książce konstatujesz w taki sposób, że to nie wystarczy.
Moim zdaniem nie wystarczy, dlatego że my ani nie mamy, ani nie będziemy mieli 300 tysięcy żołnierzy, którzy wejdą do walki, bo my sumujemy te różne potencjały i różne, różne zdolności.
Logistyka. Tu
należałoby mówić o liczebności wojsk operacyjnych. Ta liczebność wojsk operacyjnych jest znacznie mniejsza. Dzisiaj to w takich najbardziej optymistycznych scenariuszach oznacza, że to jest 70 tysięcy żołnierzy. Wojska obrony terytorialnej są oczywiście potrzebne. To jest też jeden z elementów systemu bezpieczeństwa. Tylko że one, no może w jakimś skrajnym scenariuszu, jak już wróg bardzo głęboko wejdzie na teren Rzeczpospolitej, ale modelowo to nie ich obowiązkiem jest zatrzymanie na naszych granicach przeciwnika. W związku z tym to, że będziemy mieli 50 tysięcy docelowo wojsk obrony terytorialnej, to jest ważne. Ja nie twierdzę, że to jest nieistotne, ale to nie oznacza, że mamy taki potencjał, że to jest proste sumowanie wystarczy. Amerykanie Gwardii Narodowej nie sumują licząc swój potencjał wojskowy. To są siły rezerwowe, to są siły odgrywające rolę wojsk obrony terytorialnych. Nie mamy rezerwy operacyjnej, w związku z tym te siły i muszą być zwiększone, i musimy przeszkolić rezerwę. To mówimy o kilkuset tysiącach ludzi, którzy muszą być przeszkoleni wojskowo. Oczywiście nie w ciągu roku, bo to się nie da, ale dlatego mówimy o czynniku czasu. Im wcześniej zaczniemy to robić i mądrze zaczniemy to robić, tym lepiej. W związku z tym, nie wiem, to jest kwestia do dyskusji. Ja na przykład tam opisuję rozwiązanie, które zostało przyjęte i realizowane na Tajwanie. Tajwan jest państwem, które ma mniejszy potencjał demograficzny niż Polska, no ale docelowo chce mieć właśnie armię zawodową tej wysokiej klasy specjalistów, którzy będą walczyć gdzieś na poziomie 180 tysięcy żołnierzy i drugą taką samą armię złożoną z obywateli, która jednak z założenia będzie miała na celu wykonywanie misji oddalonych od frontu, no bo to umożliwia przesunięcie tych zawodowych żołnierzy bezpośrednio do walki oraz oczywiście będą ci ludzie też rezerwą, bo to przecież walczących trzeba luzować i te możliwości uzupełniać. Być może taki model jest też wart rozpatrzenia. Ja tylko powiem, jaka dzisiaj jest skala naszych aspiracji czy działań. Na Litwie jest system powszechnego przeszkolenia wojskowego. Ale już na przykład takie kraje jak Chorwacja, niepołożone w bardzo takim zapalnym punkcie świata, Chorwacja też wprowadza od 1 stycznia powszechne przeszkolenie wojskowe. Ale na Litwie to już wprowadzono w 2015 roku i Litwini chcą mieć w 2030 roku jedną ukompletowaną dywizję. Litwinów jest optymistycznie licząc 3 miliony ludzi. To oznacza, że gdyby tę miarę wysiłku przekładać na Rzeczpospolitą, to my powinniśmy budować 13 dywizji ukompletowanych do roku 2030. A my budujemy 6. I to do roku 2035, bo takie są plany. A mówimy o tym, że jesteśmy filarem bezpieczeństwa wschodniej flanki. Tylko, że niestety na pół gwizdka. I dlatego trudno, żebyśmy byli bardzo poważnie traktowani.
No nie jest to zbyt pozytywna konstatacja w tej rozmowie, ale powiem Państwu, że zawsze jak z Markiem rozmawiamy, to tak jest. Przypomina mi się Poznań, ja zresztą o tym mówiłem, jak byliśmy na kongresie odbudowy Ukrainy, który był organizowany przez Polski Związek Przedsiębiorców i po tym kongresie już na przerwie kawowej dowiedzieliśmy się, czy po naszym wystąpieniu dowiedzieliśmy się, że delegacja z Charkowa wyszła w trakcie naszej rozmowy, bo mówiliśmy zbyt smutne rzeczy chyba, albo może za dużo prawdy padło w tej rozmowie jeszcze ze Zbyszkiem Parafianowiczem. Marku, co robić, żeby, już ostatnie naprawdę pytanie, co robić, żeby te nasze rozmowy nie były takie negatywne? Co nasi politycy powinni zrobić, żebyśmy rzeczywiście mieli takie poczucie, że jesteśmy bezpieczni?
Ja uważam, piszę o tym zresztą od dawna. Znaczy, nasi politycy powinni i nasze państwo, i nas zacząć wreszcie traktować poważnie. No tak. Bo wchodzimy w trudne czasy, w których nie narracje medialne będą się liczyły, a może nie przede wszystkim, ale przede wszystkim będzie liczył się potencjał realny i to, co zrobimy, jak to zrobimy. To jest jakby pierwszy element. Czyli to, co Amerykanie nazywają mindsetem, musi ulec zmianie. Ten mindset naszych polityków, ale też i nas samych, musi ulec zmianie. To jest też rola oczywiście nas, ludzi, którzy mówią o tym publicznie. Po drugie, to uważam w ogóle za fundament wszelkiego poważnego myślenia o państwie, jest dążenie do odbudowy wspólnoty politycznej, narodowej, państwowej. Jeżeli nie jesteśmy wspólnotą, nie myślimy o sobie w kategoriach wspólnoty, no to nasze zdolności do podejmowania przecież niełatwych, kosztownych na dodatek decyzji są mniejsze. Czyli ten podział partyjny, który już przybrał karykaturalne rozmiary, on moim zdaniem to jest w ogóle warunek powodzenia polityki budowy bezpieczeństwa. On musi zostać przezwyciężony. To znaczy, to nie oznacza, że musimy się we wszystkim zgadzać. Demokracja siłą rzeczy wymaga pewnej różnicy zdań na temat spraw ważnych. Ale to oznacza, że musimy odbudować taką przestrzeń pragmatyzmu. Kiedy decyzje są podejmowane w oparciu o analizę sytuacji, naszych możliwości i potrzeb, i wtedy jesteśmy w stanie się pogodzić. No nie jest rzeczą normalną, że budowa mostu, czy jakiegoś odcinka drogi, czy linii kolejowej jest decyzją w Polsce polityczną. No to jest decyzja pragmatyczna, która powinna się rządzić zupełnie innymi prawami. W związku z tym wyłączenie pewnych obszarów z tej domeny sporu partyjnego jest zasadniczo kluczowym elementem z punktu widzenia skuteczności i modernizacji państwa polskiego, i rozwoju państwa polskiego, i budowy systemu bezpieczeństwa. To jest obowiązek też naszych polityków. Oni muszą czuć presję opinii publicznej. Opinia publiczna musi chcieć takiej zmiany. No oczywiście muszą też okazać się mężami stanu. Niektórzy się będą śmiali, jak to usłyszą, ale ja uważam, że to jest możliwe. To znaczy Ja tam posługuję się przykładem Litwy. Na Litwie to się udało. Nie widzę powodów, dla których w Polsce to się miałoby nie udać. To się też udało już dawno i udaje cały czas w państwach skandynawskich, w Danii, w Szwecji czy w Norwegii. W związku z tym to mamy prawo jako wyborcy oczekiwać od naszych polityków takiej postawy. Czy jestem optymistą? No, trudno być, obserwując polskie życie publiczne, jakimś wielkim optymistą, ale tak przynajmniej sam myślę o swoim ewentualnym zaangażowaniu w życie publiczne jako obowiązku proponowania pewnych rozwiązań, które wydają mi się konieczne, i przestrzeganiu przed zaniechaniami i taką krótkowzrocznością. Niestety państwa tak położone jak Polska płacą znacznie większą cenę za błędy i zaniechania niż te, które znajdują się w bezpieczniejszych rejonach świata. W Portugalii można sobie pozwolić na spadek dbałości o własne państwo, bo graniczy się teraz już, kiedyś historycznie to wyglądało inaczej oczywiście, graniczy się z państwem, które nie stanowi zagrożenia, no, ale my nie mamy tego komfortu i nie możemy o tym zapominać.
No tak. No nic, miejmy nadzieję, że polscy politycy okażą się mężami stanu, a my rzeczywiście będziemy mogli się czuć jak Portugalczycy. Dziękuję Ci, Marku, za tą rozmowę. Polecam też Państwu książkę Marka, nową książkę Marka, zresztą poprzednie również. No i życzę Państwu jak zwykle wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję bardzo.